Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Witam Państwa serdecznie. Dziś naukowy temat, wyrafinowana fizyka, a zarazem niezwykłe, ciekawe podejście naukowe do spraw związanych z naszym wzrokiem. W studiu profesor Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No, zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Co fizyka ma wspólnego z ludzkim okiem?
Wydawałoby się, że niewiele, chociaż proszę pamiętać, że fizyka to przede wszystkim metodologia opisu i metodologia pomiaru. Jeżeli chcemy poznać dogłębnie jakieś zjawisko, to musimy je najpierw opisać.
No wszyscy wiemy, że generalnie światło to są fotony, czyli to już z fizyką ma bardzo dużo wspólnego.
To prawda, ale przede wszystkim, jeżeli mówimy wzrok, to zadajemy sobie pytanie, jak go mierzyć. A żadna dyscyplina naukowa nie zna się lepiej na pomiarach niż fizyka.
Aha, czyli siadacie razem z lekarzami i możemy powiedzieć, że ci neurolodzy i państwo fizycy macie wspólny temat.
Tak, po pierwsze zadajemy sobie pytanie, jak opisać proces widzenia. Czyli jak te fotony, wpadając do naszego oka, wywołują w naszym mózgu wrażenie wzrokowe. To jest fundamentalne pytanie. Fotony są tylko nośnikiem informacji pomiędzy otaczającą nas rzeczywistością, między otaczającą nas przyrodą, a wrażeniem wzrokowym, które jeszcze raz podkreślmy, powstaje w naszym mózgu. Proces widzenia jest procesem niezwykle skomplikowanym, bo z jednej strony uczestniczy w tym procesie nasz organizm, mówimy układ wzrokowy, który tworzy oko, ale również który tworzy nasz mózg. Z drugiej zaś strony mamy otaczającą rzeczywistość, którą chcemy odwzorować w naszym mózgu. Wrażenie wzrokowe powstaje w naszym mózgu. I to, co nas najbardziej interesuje, to nas interesuje to, w jaki sposób ten proces przebiega, jakie są etapy tego procesu. I tym właśnie zajmujemy się na co dzień.
I teraz spróbujemy te etapy przeanalizować. Panie profesorze, no wiemy, że generalnie to wszystko, co widzimy, otaczająca nas rzeczywistość, jest mieszanką różnego rodzaju pojęć fizycznych. No jest to i temperatura, fale i tak dalej, ciśnienie. Jak właśnie te fotony odzwierciedlają to, co wpada do naszego oka?
No właśnie, zacznijmy może od tych fal, bo światło, mówimy, to jest fala elektromagnetyczna. Czyli pewien obiekt fizyczny, który ma określone parametry, długość fali. Przyjmujemy, że to, co nazywamy światłem, szczególnie światłem widzialnym, to są fale o długościach mniej więcej od 400 do 700 nanometrów. Nanometr to jest 10 do minus 9 metra, czyli bardzo, bardzo krótkie fale. Okazuje się, że te właśnie fale mają tę jedną niezwykłą, bardzo specyficzną własność, a mianowicie nasz układ wzrokowy rozpoznaje je, czyli mówiąc inaczej, możemy poprzez te fale jako nośnik informacji widzieć otaczającą przyrodę. Oczywiście możemy przejść do obrazu korpuskularnego. Mówimy, że światło to strumień fotonów o określonych energiach i tak dalej, i tak dalej. Ten obraz korpuskularno-falowy fizycy doskonale potrafią opisywać. Dla nas to nie ma większego znaczenia. Chcemy zajmować się światłem, czyli tym zakresem mniej więcej od 400 do 700 nanometrów, który będzie łączył nas z otaczającą rzeczywistością.
Panie profesorze, jak to w ogóle jest możliwe, że tak wąski, stosunkowo wąski zakres, przecież światło widzialne to jest naprawdę wycinek, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wąski, że to akurat wpada do naszego oka i akurat to widzimy i nic więcej, bo przecież wszystko, co jest poniżej i powyżej, odpada.
No właśnie, to jest oczywiście doskonałe pytanie. Jedni powiedzą Pan Bóg, inni powiedzą ewolucja. Tak ukształtowany został układ wzrokowy człowieka, że w naszych receptorach, my mówimy fotoreceptorach, czyli w pręcikach i czopkach, istnieją pewne substancje, pewne cząsteczki, które właśnie pochłaniają akurat te długości fali. I to, że te substancje pochłaniają właśnie te długości fali, rozpoczyna całą kaskadę procesów biochemicznych, które kończą się, mówiąc najbardziej prosto, wysłaniem impulsu nerwowego do naszego mózgu, wysłaniem sygnału do naszego mózgu, że myśmy oto zarejestrowali pewną falę, pewne fotony, które wywołują ten proces widzenia.
To idealne dopasowanie trochę kojarzy mi się też z takim zjawiskiem, kosmicznym, polegającym na tym, na wielkości, stosunku wielkości Ziemi, Księżyca i Słońca. Mianowicie Księżyc jest tak idealnie położony odległościowo do Słońca, że my możemy widzieć zaćmienie Słońca, ponieważ idealnie, prawda, pasuje w ten rozmiar Słońca, który jest dużo dalej, więc to też są takie czasami przypadki, czasami, jak pan powiedział, ewolucja, czasami Pan Bóg, gdzie to idealnie tam się mieści w tym, co trzeba. Panie profesorze, no i teraz tak, to światło widzialne oczywiście ma różne kolory, widzimy różne kolory, od tych zimnych do tych ciepłych. To są te częstotliwości, tak?
Tak, po prostu. Jest. Albo inne długości fali. Otóż te różne kolory to jest pewna właściwość ludzkiego oka. Proszę pamiętać, że inne żywe obiekty, zwierzęta na przykład, mają zupełnie inną paletę barw. Czasami, kiedy wchodzę do takiego sklepu, gdzie są artykuły dla zwierzaków, dla kotów, dla piesków, to widzę, jak konstruowane są zabawki na przykład dla kotów. Zapominamy, że te barwy są doskonałe dla nas. Paleta barw kota jest zupełnie inna niż paleta barw człowieka. My te zabawki koloryzujemy, nadajemy im barwy, które są tak naprawdę barwami dla nas. Paleta barwna kota czy psa jest zupełnie inna, jest zdecydowanie bardziej spłaszczona. Proszę też pamiętać, czyli że ten zakres widzialny od światła niebieskiego, tak jak pan zauważył, do światła czerwonego, to jest również pewna właściwość układu wzrokowego człowieka, ponieważ różne zwierzęta mają ten zakres mniej lub bardziej poszerzony. Niektóre widzą jeszcze w ultrafiolecie, inne widzą jeszcze w podczerwieni. To jest pewna właściwość ludzkiego układu wzrokowego. Ten akurat zakres spektralny.
Mhm, czyli te zwierzęta po prostu mają węższe, tak?
Węższe, czy albo szersze.
Albo szersze, no właśnie. Bo...
Prawda? Część zwierząt, na przykład owady, widzi w ultrafiolecie.
No niektórzy...
Dlatego, że w ultrafiolecie pojawiają się pewne sygnały, które są dla nich istotne. Część zwierząt, na przykład węże, doskonale widzą w podczerwieni, ponieważ pożywienie emituje
ciepło,
ciepło, a to są fale podczerwone. Prawda? Około 9 mikrometrów możemy przyjąć, że to jest długość fali odpowiadającej temperaturze ciała ludzkiego.
A niektórzy ludzie też by chcieli w podczerwieni widzieć pewnie.
Chociaż
nie wiem, jakby wyglądało wtedy nasze życie. Byłoby to niezwykle ciekawe. No i panie profesorze, teraz to światło wpada do naszego oka. Jak to się w ogóle odbywa, że ten obraz, my w ogóle w jakiś sposób jesteśmy w stanie widzieć w taki sposób, jaki widzimy, że to nie jest jakiś zbiór przypadkowych fal, częstotliwości, tylko że potrafimy się na przykład zachwycić nad pięknym widokiem w ogóle.
To jest... A no właśnie. To jest, powiedziałbym, taki pierwszy etap, to jest formowanie się obrazu na naszej siatkówce. A mianowicie cały układ optyczny oka, który tworzą w takim największym uproszczeniu rogówka i soczewka oka, ma na celu idealne odwzorowanie tego, co widzimy na zewnątrz, jako obrazu na powierzchni naszej siatkówki. I teraz mówimy o odwzorowaniu. Zatem odwzorowanie oznacza, że chcielibyśmy, aby punkt zewnątrz był odwzorowany na mojej siatkówce jako punkt, prosta jako prosta, płaszczyzna jako płaszczyzna. Niestety, każde odwzorowanie obarczone jest pewnymi niedoskonałościami. Mówimy o wadach optycznych wzroku.
A, czyli jak już się na stare lata nam cofa wzrok i tak dalej, to prawda? Już jest przesunięcie
te wady,
tej soczewki.
To są tak naprawdę wady odwzorowania. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli moje odwzorowanie nie jest idealne, to oznacza, że muszę skorygować układ optyczny mojego oka, czyli wspomóc go dodatkową soczewką, którą na przykład umieszczamy przed okiem.
Czyli dlatego pan jest w okularach i ja.
Dlatego jesteśmy w okularach, tak jest.
Być może państwo też nas słuchają. No i teraz tak, i ten bardzo taki już przez tą soczewkę przechodzące to światło wpada w pewnym momencie na matrycę, możemy powiedzieć, tak?
Tak jest.
Którą jest?
Na matrycę, którą stanowi nasza siatkówka. I ta matryca ma dwa rodzaje detektorów. Dwa rodzaje fotoreceptorów, mówimy. To są pręciki i to są czopki. Czopków w oku jest około 6 milionów. Czyli możemy sobie wyobrazić taką matrycę CCD o wymiarach 2x3000 pikseli. To jest mniej więcej matryca, która
tak
by odpowiadała...
Mało? Tak mało? Wydaje nam się, że nasz wzrok
6 milionów. Natomiast czopków jest 120 milionów. Czyli to już jest zdecydowanie więcej. Z tą jednak różnicą w stosunku do zwykłej kamery CCD, że te czopki i te pręciki nie są rozłożone równomiernie. Są pewne obszary w naszej siatkówce, gdzie dominują czopki, są pewne obszary, gdzie dominują pręciki. W tej centralnej części siatkówki, czyli tam, gdzie ten obraz jest zwykle formowany, dominują czopki. Czyli dzięki temu ten obraz, który jest rzutowany przez układ optyczny oka, jest rzutowany na tę część siatkówki, w której jako fotoreceptory dominują czopki. Mhm. I te czopki mają jedną własność niezwykle specyficzną. Posiadają trzy rodzaje tych substancji absorbujących fotony, które są w stanie selektywnie pochłonąć światło. Czyli mówiąc inaczej, w czopkach może znajdować się substancja, która pochłania światło niebieskie, która pochłania światło zielone lub która pochłania światło czerwone. I dzięki temu tworzymy obraz barwny. Mówimy, że człowiek jest trichromatem, ponieważ ma trzy rodzaje substancji, które pochłaniają światło i dzięki tym trzem rodzajom substancji jesteśmy w stanie rozróżniać barwy.
Myślę, że do tego...
RGB.
Tak, właśnie do tego trójkoloru powrócimy jeszcze później, bo to też jest niezwykle ciekawe, że tak naprawdę cały świat składa się z trzech kolorów gdzieś, możemy tak powiedzieć też. Panie profesorze, no i teraz ta detekcja następuje w jakiś taki sposób, że co, to się ten foton, ta energia tego fotonu wpada na te czopki i pręciki i co się potem z tym dzieje?
Jest absorbowana, jest pochłaniana.
Tak, jakaś energia, tak?
Gdzieś... Tak jest, oczywiście każdy foton pochłada posiada określoną energię, ta energia jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali. Czyli mówiąc inaczej, energia fotonów czerwonych jest najmniejsza, energia fotonów niebieskich jest największa.
A, i to widzimy właśnie.
I to my widzimy. Czyli tak naprawdę aktywacja tych trzech rodzajów czopków tak naprawdę polega na pochłanianiu energii fotonów w sposób niezwykle selektywny.
A, czyli im lżejszy foton, tym bardziej czerwony kolor widzimy.
Im mniej energetyczny foton.
Mniej energetyczny, tak.
Tym bardziej czerwony. Czyli najmniej energetyczne fotony to są fotony czerwone, najbardziej energetyczne to są fotony niebieskie. Tu przy okazji powiedzmy, że jeżeli pójdziemy dalej w kierunku fal krótszych, mamy ultrafiolet. Mhm. Szkodliwość ultrafioletu bierze się stąd, że fotony ultrafioletowe są jeszcze bardziej energetyczne. Często ta energia fotonów ultrafioletowych jest na tyle duża, że mówimy, musimy chronić naszą skórę, nasze oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym. Właśnie dlatego.
Za duża energia.
Za duża energia.
Panie profesorze, a czy to też wynika z tego, że patrząc na monitor komputera, bardzo często, jeżeli on jest zbyt niebieski, to oko szybciej się męczy?
A, to jest...
I nawet są okulary, które korygują to w tej chwili, soczewki, które jakby ograniczają dopływ tego niebieskiego światła.
A no właśnie, to jest problem jeszcze zupełnie inny, a mianowicie to jest pytanie o to, w jaki sposób uzyskujemy barwy w monitorze ekranowym, w tablecie, w komputerze. Otóż sposób uzyskiwania barwy białej jest taki, że dominujący wkład do tej palety barw musi dać dioda, która świeci na niebiesko. Stąd jeżeli by przeanalizować spektrum emisji takiego ekranu komputerowego, czy tabletu, czy innego tego typu urządzenia, to w tym spektrum emisji, czyli w tym widmie emisji, będzie bardzo dużo światła niebieskiego. A światło niebieskie w naszym cyklu życiowym spełnia jedną niewyobrażalnie ważną rolę. Reguluje cykl dobowy.
Proszę bardzo.
Czyli to oznacza, to wynika znowu, jak zmienia się rozkład światła niebieskiego w ciągu dnia. Rano, kiedy wstajemy, kiedy jest wschód słońca, najwięcej jest światła niebieskiego w rozkładzie światła słonecznego. W ciągu dnia to się stabilizuje na pewnym poziomie i wieczorem ilość światła niebieskiego spada. W ten sposób człowiek reguluje cykl dobowy poprzez obecność światła niebieskiego. I teraz, jeżeli my w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniliśmy nasze przyzwyczajenia, zaburzyliśmy ewolucję, bo siadamy przed monitorem, który emituje ogromnie dużo światła niebieskiego, to tak naprawdę zaburzamy swój cykl dobowy.
Czyli, panie profesorze, po południu nie powinniśmy już patrzeć w monitory.
A tym bardziej wieczorem, a tym bardziej nocą.
A niestety tak często jest.
Są takie badania, które zrobili specjaliści z jednego z instytutów badawczych w Austrii, którzy wykazali, że w ciągu ostatnich 10 lat bezsenność dzieci i młodzieży to jest najszybciej przerastająca dysfunkcja, jaka się przytrafiła w ciągu ostatniej dekady. Bezsenność dzieci i młodzieży to właśnie wynika z tego, że ilość światła niebieskiego emitowanego przez nasze ekrany z różnych naszych urządzeń jest po prostu ogromna.
Panie profesorze, a czy my możemy jakoś to załagodzić? To znaczy na przykład tak praktycznie zupełnie, no bo powiedzmy, że trudno dziecku bajkę wieczorem odmówić, żeby obejrzało. Czy możemy to zrobić w taki sposób, że na przykład zmienimy parametry naszego telewizora, żeby wieczorem te proporcje tego światła niebieskiego były mniejsze? To znaczy,
Oczywiście, że możemy. Są dwie możliwości. Bardziej łagodny
ten obraz.
Są dwie możliwości. Albo zakładamy okulary, które wycinają światło niebieskie. Takie okulary niestety mają pewien taki element stygmatyzujący, bo żeby okulary jako filtr wycinały światło niebieskie, to te soczewki okularowe muszą być żółte.
A.
Ale takie okulary, już dzisiaj takie soczewki okularowe, takie filtry są produkowane i zakładając takie okulary, my w sposób naprawdę dość duży wycinamy światło niebieskie. Mhm. Druga możliwość to jest zastosowanie różnego rodzaju filtrów software'owych, które w sposób taki, powiedziałbym, elektroniczny potrafią zmodyfikować emisję tego, czyli luminescencję tego ekranu w ten sposób, że ograniczają ilość światła niebieskiego emitowanego przez ekran. To są te dwie metody, które możemy zastosować i tutaj zachęcam, żeby z obydwu metod po prostu korzystać.
Zwłaszcza jak ktoś o tej porze lubi sobie posiedzieć w internecie, a w telefonie to jest inna zmora, bo niestety jest to wygodne, żeby się położyć do łóżka i sobie jeszcze w telefonie.
Drugą taką, powiedziałbym, własnością, którą tutaj dzisiaj chciałbym też warto o tym powiedzieć i warto jakby to przedyskutować, to jest zmiana naszych przyzwyczajeń związanych właśnie z ekranami. Proszę pamiętać, że ewolucja przystosowała nas do tego, że przez setki tysięcy lat nasz układ wzrokowy przystosował się do patrzenia na dal. Ponieważ patrzenie na dal wynikało z tego, że tam było jedzenie i tam było niebezpieczeństwo. I nagle my w ciągu ostatnich pół wieku, w ciągu ostatnich kilku dekad zmieniliśmy przyzwyczajenia i głównym tą odległością, w której wykonuje pracę nasz układ wzrokowy, to są odległości bliskie. Telewizja, komputery, tablety, telefony zmuszają nas głównie do patrzenia na bliż. Czyli jakby w ciągu kilku dekad zaburzyliśmy to, co wypracowała ewolucja w ciągu ostatnich setek tysięcy lat.
Być może oko by się przyzwyczaiło, ale za szybko to się dzieje.
To jest za szybko. Efekt jest taki, że mówimy coraz częściej o zaburzeniach akomodacji. Nasz układ wzrokowy, jeżeli chce uzyskać ostry obraz, musi jakby, powiedzmy najprościej, zogniskować się, musi ustawić tą ostrość widzenia na ten obiekt, który chcemy odwzorować. I teraz ta sytuacja, kiedy my łamiemy te zasady tej ewolucji, w ciągu ostatnich kilku dekad, podkreślmy to, powoduje, że coraz częściej występuje u młodych ludzi szczególnie problem zaburzeń akomodacji, czyli kiedy ja przenoszę moje widzenie z odległości bliskiej na dalszą, czyli z punktu bliskiego na jakiś punkt daleki, to występują pewne procesy, które powodują, że przez jakiś czas mój obraz jest nieostry. To jest wiele procesów z tym związanych. Czyli ten drugi aspekt, ta praca z bliska również wywołuje pewne dysfunkcje, które dzisiaj warto zrozumieć, warto poznać i warto je korygować.
Trzecie milenium w Radiu Poznań. Zrobiło się, proszę państwa, naprawdę ciekawie. Profesor Ryszard Naskręcki. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, a teraz mała przerwa dla ucha też.